Wracamy z programem To się nadaje do radia. Przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. W studiu goście Bartosz Rudnicki, Stowarzyszenie Stargard 21, Piotr Styczewski, Biuro Prezydenta Miasta, autorzy lub współautorzy projektów, o których dzisiaj rozmawiamy, Tomasz Janczarski, Bernadeta Kubicka, Grzegorz Rybaczuk i Mariusz Kulbarz. W Stargardzie budżet obywatelski realizowany jest od 4 lat. Tak jak mówiliśmy, to jest plebiscyt. Realizowane są te projekty, które zdobędą największą ilość głosów od mieszkańców Stargardu, a każdy plebiscyt, wiadomo, wzbudza kontrowersje. Jest z nami Mariusz Kulbarz, jeden z wnioskodawców projektu pod nazwą Budowa zielonego parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Tańskiego, Rogalskiego i Witoszyńskiego. Bardzo długa nazwa, oczywiście rzecz dotyczy osiedla Kluczewa o lotnisko. Ma pan pretensje o to, że jeden z wniosków dotyczył terenu nienależącego do miasta. Na czym konkretnie polegają pana obiekcje?
Tak, ale tytułem wstępu może bym chciał zauważyć jedną rzecz, że program ewoluuje, zachodzą w nim pewne zmiany, również pozytywne. One wynikają także ze spostrzeżeń mieszkańców. Wspomnę tutaj chociażby o rozdzieleniu terenu osiedla Pyrzyckiego od osiedla Lotnisko Kluczewo, które są od siebie oddalone i mieszkańcy no, nie mieliby możliwości korzystania z obiektów.
Czyli na plus dla mieszkańców.
Jest to na pewno na plus. Można też zauważyć, że tak jak wszelkiego typu programy nowe są, można powiedzieć, objęte chorobami wieku dziecięcego. Co jedno bardzo ważne, uważam, że miasto jednak się wsłuchuje w nasze głosy. Nie do końca może, ale ewentualne zmiany widać. Takim kręgosłupem, bym powiedział, tego typu przedsięwzięć w mojej ocenie jest regulamin. Regulamin, w szczególności jeżeli chodzi o pieniądze publiczne, uważam, że ma zasadnicze znaczenie, gdyż do niego odwołują się i organizatorzy takiego przedsięwzięcia, jak i mieszkańcy. W mojej ocenie, jak również osób, które mnie wspierały, czy razem współdziałaliśmy przy realizacji projektu, który chcieliśmy zrealizować, ten regulamin został naruszony między innymi w tym punkcie, który mówi o tym, że przedsięwzięcia mogą być realizowane tylko na terenach miejskich. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o osiedle Lotnisko, Kluczewo Lotnisko, w edycji obecnej wygrał projekt budowa placu zabaw dla dzieci z uwzględnieniem działań na rzecz zieleni z ujęciem alejek parkowych. Co prawda niewiele mówiący tytuł, natomiast...
W którym miejscu ten projekt ma być realizowany?
Jest to tak zwany Park Kluczewo. Dla osób, które tam mieszkają, są doskonale zorientowane, również mieszkańcy osiedla Lotnisko będą prawdopodobnie wiedzieli, jest to określane jako Park Podworski Kluczewo. Obiekty, między innymi cmentarz rodowy, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków i są objęte ochroną konserwatorską. Ten teren do momentu rozpoczęcia aktualnej edycji budżetu obywatelskiego nie był w gestii miasta. Był to teren stanowiący własność Agencji Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy w Szczecinie.
Jak jest aktualnie? Czy ten teren należy do obszaru miasta, czy nie należy? Piotr Styczewski, Biuro Prezydenta.
Należy podkreślić, że działalność, nasza codzienna praca wygląda również tak, że nie zawsze jest ona bardzo efektowna, ale bywa efektywna i tak było w przypadku tego terenu. Od 2 lat tak naprawdę czynimy już starania i 2 lata temu podjęliśmy starania o to, żeby przejąć ten teren od Agencji Nieruchomości Rolnych i w momencie, kiedy już otrzymaliśmy informację, że wszystko jest na dobrej drodze, mówiąc inaczej, że mamy po prostu zielone światło, zespół do spraw budżetu zdecydował, że warto te inwestycje również włączyć do budżetu, biorąc pod uwagę również to, co warto podkreślić, że inwestycja ma być realizowana dopiero w przyszłym roku budżetowym.
Czyli obecnie teren jest w gestii miasta, więc tutaj wszystko...
Formalnie jeszcze nie.
Formalnie jeszcze nie, natomiast będzie. I zdecydowaliście, że ta inwestycja będzie mogła tutaj być zrealizowana. I pan, panie Mariuszu, uważa, że to jest niezgodne z regulaminem.
To jest, tutaj muszę wejść słowo panu Piotrowi w jednej kwestii dosyć zasadniczej. Otóż dopiero w dniu 31 maja, czyli po zakończeniu edycji budżetu obywatelskiego, radni miejscy uchwalili... wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych tego terenu w formie darowizny. Także troszkę wyprzedzono tutaj fakty. Ja nie uważam, że miasto może i słusznie robi, wyczekując, wyszukując takie inicjatywy, które mogą znaleźć poparcie. Natomiast tak jak tutaj wspomniano wcześniej, jeżeli mamy jakieś reguły, wchodzimy do, może nie do ringu, bo to nie jest ring, tu nie walczymy, tutaj współdziałamy. Jednak te reguły, uważam, powinny być przestrzegane z jednego podstawowego względu. To przestrzeganie regulaminu wydaje mi się, że ma duży wpływ na zaufanie społeczne. mieszkańcy oczekują, że jeżeli aktywizują się, jeżeli działają, jeżeli próbują miasto jakby wspierać, a też korzystając, osiągając korzyści dla pro publico bono, to uważają, że ten regulamin powinien być przestrzegany. No w tym miejscu niestety doszło do pewnych nieprawidłowości. Uważam, że to w przyszłości powinno być brane pod uwagę i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.
Tak będzie, zdecydowanie zapewniam. Absolutnie jest tak, że reagujemy na te sygnały, czerpiemy też z doświadczeń, ale podkreślę raz jeszcze, fakt podjęcia przez Radę Miejską uchwały nie oznacza, że te prace nie były prowadzone wcześniej, ponieważ tak jak podkreślałem, już 2 lata temu rozpoczęliśmy staranie o pozyskanie tego terenu do dyspozycji mieszkańców, żeby mieli w pobliżu swojego miejsca, swojego zamieszkania teren, z którego będą mogli korzystać, a który nie będzie tylko terenem zarośniętym chaszczami.
Bartosz Rudnicki.
Ja odnosząc się do tego problemu, chciałbym tak wrócić. Ten problem tego parku pojawiał się dużo wcześniej jako radny miejski poprzedniej kadencji. Już spotykałem się z mieszkańcami, którzy problem parku w Kluczewie cały czas poruszali. Brzydkie, zaniedbane miejsce tak naprawdę.
I chcieli zrobić coś tam właśnie w ramach budżetu?
Jeszcze przed budżetem, jeszcze przed wystartowaniem idei budżetu. Z tego, co ja się orientuję, temat przejęcia tego terenu był już naprawdę dużo wcześniej poruszany, cała machina biurokratyczna ruszyła. I teraz w mojej ocenie budżet obywatelski właśnie ma integrować, pomagać. Zapis regulaminu wynika z jednej prostej rzeczy. Gmina nie może inwestować pieniędzy na teren, którym nie jest właściciel. I teraz pytanie. Idźmy z duchem budżetu obywatelskiego. Czy mając świadomość, że ten teren formalnie będzie w roku realizacji danego budżetu obywatelskiego, będzie terenem miejskim, rozumiem, że to już dokumenty, to jest pewne. Nie wyobrażam sobie, żeby dopuścić projekt do budżetu obywatelskiego i okazuje się, że w 2017 roku ze względu nieuregulowania formy własności nie można realizować tego zadania. Tego nie mógłby urząd wykonać. Więc w momencie, w którym zgłaszamy, jest zgłaszany projekt, który naprawdę był bardzo już długi czas zgłaszany przez mieszkańców osiedla Kluczewo. Wiemy, że można go będzie zrealizować zgodnie z prawem, przepisami. Wrzucamy go do, tak jak pan Mariusz mówi, plebiscytu. Uzyskuje ten projekt duże poparcie, bo w tym miejscu był to naprawdę od długiego, długiego czasu zapalny punkt. Wydaje mi się, że to jest zgodne z duchem, jest także zgodne z regulaminem. Przede wszystkim wydatkowania pieniędzy. Miasto wyda pieniądze, zainwestuje w roku 2017. Niebezpieczeństwo będzie, to jest odpowiedzialność Urzędu Miasta, gdyby się okazało, że nie ma takiej możliwości, ale to już rozumiem, że są promesy.
Jeszcze pytanie do Piotra Styczewskiego. Jakie argumenty zdecydowały jednak za tym, żeby ten projekt dopuścić w ogóle do głosowania?
Również te, o których mówił pan Bartosz. To jest miejsce, przede wszystkim brakuje tam w tym rejonie miasta takiego terenu, na którym mieszkańcy mogliby się spotykać i integrować, a poza tym pozostaje również ten element, że być może mieszkańcy Stargardu, którzy tutaj w Śródmieściu, w centrum mieszkają, nie mają świadomości. Natomiast jest to bardzo zaniedbany teren, atrakcyjny, ciekawie położony, w którym naprawdę można utworzyć ciekawe ceny.
Mariusz Kulbarz.
Po części zgadzam się, natomiast chciałbym zauważyć, że takich terenów w Stargardzie na pewno byśmy znaleźli więcej. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli miasto zajmowało się tym projektem od 2 lat, no zauważę, że dopiero w tej edycji pojawił się projekt. Być może nie jest to przypadek. Natomiast jeszcze chciałbym o jedną rzecz ważną podkreślić związaną z tym projektem. To, co wspomniałem wcześniej. Teren jest objęty nadzorem konserwatorskim. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale
to nie bądźmy tymi złymi prorokami.
Posługując się przykładami z rzeczywistości, żeby się nie zdarzyło, że za jakiś czas znajdą się spadkobiercy tego terenu i nagle się okaże, że będziemy mieli problem z terenem, który no, w takich kontrowersyjnych dosyć okolicznościach został dopuszczony do budżetu.
Grzegorz, starajmy się myśleć pozytywnie.
Grzegorz Rybaczuk, który pozytywnie myśli.
Ja rozumiem też panów rozgoryczenie, bo panowie składając projekt dość emocjonalnie się z nim po prostu też związali.
Tak to chyba jest w przypadku każdego projektu.
Każdego projektu, dokładnie. Jest to rzecz bardzo mocno naturalna. Być może gdybym miał takie kontrowersje w swoim projekcie, w swoich projektach, również emocjonalnie bym tutaj się też wypowiadał, ale przez te kilka lat budżetu obywatelskiego, przez te kilka lat funkcjonowania tego budżetu obywatelskiego, proszę zauważyć, ile mamy nowych inwestycji w naszym mieście. to jest około 40-50 inwestycji i ja śmiem powiedzieć, że część z tych inwestycji, większość z tych inwestycji nawet nie powstałaby, gdyby nie budżet obywatelski. Proszę zwrócić uwagę na osiedle Pyrzyckie. Bardzo ciężko by było przekonać na pewno urzędników naszego miasta, aby na tym osiedlu powstał plac zabaw, ponieważ ja rozumiem również, że są inne ważniejsze elementy niekiedy niż plac zabaw, tak? Więc to jest ogrom inwestycji, ogrom ludzi, którzy się w to zaangażowało, tak? Gdybyśmy przeliczyli te wszystkie głosy, to jest około 40 tysięcy osób, które zagłosowało i myślę, że te osoby będą głosować, bo największym problemem przy budżetach obywatelskich były pierwsze edycje, gdzie po prostu mieszkańcy nie widzieli tych wszystkich inwestycji. A teraz jak widzą te inwestycje i mówią sobie, mogę zagłosować i w przyszłym roku mogę mieć inwestycje. Ja zagłosowałem i moje dziecko teraz się po prostu bawi na fajnym placu zabaw i będzie jeszcze uczyło się jeździć na rowerze w miasteczku ruchu drogowego. Więc to jest naprawdę bardzo fajny element i chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o tych pozytywach, bo ja rozumiem, że są pewne negatywy i one będą i powinniśmy o nich rozmawiać, ale myślę, że większość inwestycji jest na plus i myślę tutaj również, że Urząd Miejski wychodzi naprawdę naprzeciw, bo część z tych inwestycji przekraczały pewne budżety, które mieliśmy zarezerwowane w budżetach obywatelskich, tak? I są dalej zrealizowane, tak?
Taką pozytywną przesłanką na pewno jest to, o czym pan Grzegorz wspomniał, że coraz więcej osób też głosuje. Pani Bernadeta Kubicka.
Ja chciałam tylko wspomnieć, że w ramach drugiej edycji złożyłam ten projekt na sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu na ulicy Kościuszki i okazało się, że mój projekt zajął drugie miejsce w głosowaniu. Całość mojej inwestycji opiewała na kwotę pierwotnie, na kwotę 300 tysięcy złotych, jednak pierwsze miejsce zajęła ta kontrowersyjna fontanna. Wówczas z komisji zajmującej się budżetem obywatelskim zadzwoniono do mnie, poproszono mnie o rozmowę. I mój projekt został podzielony jakby na dwa etapy. I pierwszy etap został sfinansowany w ramach budżetu obywatelskiego i obejmował projekt i przyłącza energetyczne do sygnalizacji świetlnej. Natomiast druga część, już samo postawienie sygnalizatorów i uruchomienie, było wykonane z budżetu miasta. Natomiast nie w tym roku, w którym ja składałam, tylko rok później, tak? Bo urząd też musiałby zaplanować budżet na kolejny
Czyli
rok.
Czyli udało się mimo tego, że
kwota została...
w tej pierwszej kolejności.
Tak, mimo że kwota została obniżona, ale było potrzebne i zostało zrealizowane.
Skupmy się na chwilę na pieniądzach. W 2013 roku miasto na realizację budżetu przeznaczyło 1 000 000 zł, w tym roku już 1 800 000. Panie Mariuszu, z pańskiego punktu widzenia, te 300 tysięcy na obszar, to jest dużo czy mało? Czy to jest wystarczająco?
No, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę realia, jest to kwota dosyć znaczna. W szczególności no tutaj muszę się do tego uśmiechnąć, ponieważ byłem jednym z autorów pomysłu, żeby właśnie rozdzielić, troszkę rozśrodkować te pieniążki, na czym osiedle Lotnisko Kluczewo no, zyskało, co niestety, jak słyszę, nieraz nie spotkało się z pozytywnym odzewem innych mieszkańców, no ale takie mamy realia. 300 tysięcy jest to kwota na pewno wystarczająca.
Tomasz Janczarski, wystarczająca kwota 300 tysięcy złotych?
Jak najbardziej wystarczająca. Jest to naprawdę niebagatelna kwota, tylko wszystko zależy od projektu. Jeżeli skupiamy się na modernizacji ulic, to oczywiście jest to za mała kwota. Jeżeli skupiamy się na upiększeniu parku poprzez róże, zrobieniu małych części chodnika, tak, to jest to kwota wystarczająca. Kwestia tego, jaki mamy pomysł na dzień dzisiejszy i czy on się zmieści w tej kwocie.
Pytanie do Piotra Styczewskiego, czy są szanse na to, aby ten budżet w kolejnych latach nieco został powiększony, a może rozszerzony też o tak zwane projekty miękkie, czyli jakieś inicjatywy kulturalne na przykład.
Ja myślę, że zbyt wcześnie jeszcze, żeby mówić o tym, jak będzie kształtowała się ta kwota co do budżetu obywatelskiego, ale oczywiście takie sygnały również się pojawiają, a skoro się pojawiają, to będą dyskutowane i rozważane. Co do tak zwanych projektów miękkich, docierają do nas pytania na ten temat również, czy nie warto by zastanowić się nad taką formą, nad poddawaniem takich inwestycji pod głosowanie. Będziemy to analizować, wtedy również należałoby się zastanowić nad tym, jak ułożyć regulamin, bo pewnie byłyby to inwestycje ogólnomiejskie, a jednak w ramach budżetu miasto jest podzielone na obszary. mogę zapewnić wszystkich, mogę zapewnić panów, którzy mają wątpliwości co do funkcjonowania budżetu obywatelskiego, słuchaczy, którzy być może również mają takie wątpliwości. My chcemy się w te głosy wsłuchiwać. Państwa uwagi są dla nas ważne i proszę mi uwierzyć, że wolelibyśmy, żeby nie pojawiały się takie wątpliwości już po rozstrzygnięciu głosowania, tylko żeby one pojawiały się na etapie przygotowywania kolejnej inwestycji, które trwa. Dlatego jesteśmy otwarci, czekamy na te sugestie i sygnały. I jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Chciałbym, żeby nie zarzucano nam złej woli, bo organizacja, przeprowadzenie i realizacja budżetu obywatelskiego to jest naprawdę ogromna praca, którą wykonują dziesiątki urzędników, nie tylko zespół do spraw budżetu obywatelskiego, ale dziesiątki urzędników, pracowników Urzędu Miejskiego. Nie robimy tego dla rozrywki, robimy to po to, żeby to miasto naprawdę zmieniało się dobrze i żeby mieszkańcy współpracowali z nami i mieli realny wpływ na to, co dzieje się w Stargardzie. I to nie jest tak, że kierujemy się złymi intencjami, proszę nam wierzyć.
Jak w każdym plebiscycie wygrywają te projekty, które otrzymują największą liczbę głosów, więc wielu wnioskodawcom po prostu się nie udało. I teraz pytanie do państwa, którym udało się te swoje projekty przeforsować. W jaki sposób nakłaniacie mieszkańców, zachęcacie ich, aby jednak oddali ten głos, czy to na kartce, czy poprzez stronę internetową, bo takie rozwiązanie również jest. Grzegorz Rybaczuk. Czy to jest ciężka praca? Naprawdę trzeba tutaj mocno się wysilić, żeby do nich dotrzeć, do mieszkańców?
Najłatwiejszy element w budżecie obywatelskim to jest złożenie wniosku, bo najłatwiej można, każdy z nas ma pomysły, każdy z nas ten pomysł może napisać po prostu na kartce papieru i przekazać do Urzędu Miejskiego.
A potem to trochę są tak jakby potem, wybory tak, samorządowe, tak? Tak, trzeba przekonać do
dokładnie, niektóre projekty są pozostawiane samemu sobie, tak? Że ktoś może po prostu zagłosować. My z jednej strony tutaj z kilkoma osobami wyszliśmy z taką inicjatywą, założyliśmy stronę na portalu społecznościowym Stargard, nasz plac zabaw, gdzie na tej stronie publikowaliśmy wszelkie informacje na temat tej inwestycji. I nie tylko inwestycji, wszelkie informacje na temat całego osiedla Pyrzyckiego, bo teraz budowane jest miasteczko ruchu drogowego. Mieliśmy wydrukowanych około 5 tysięcy ulotek. Dostaliśmy oczywiście też pozwolenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że możemy również na blokach wywiesić, na klatkach schodowych możemy wywiesić plakaty informujące o budżecie obywatelskim, o całej inwestycji, ale to też nie wystarczało. I kolejnym takim etapem wydrukowaliśmy bardzo dużo kart do głosowania i po prostu pukaliśmy do drzwi i prosiliśmy o oddanie głosu. Na samym początku przy placu zabaw ludzie tak troszeczkę z niedowierzaniem do tego podchodzili, z niedowierzaniem nawet składali swoje głosy, mówili, na pewno nam się nie uda, na pewno ktoś inny wygra, na pewno tej inwestycji nie będzie. Przy drugiej inwestycji było nam już łatwiej, ponieważ plac zabaw już powstał, więc tak jak mówiłem na samym początku, najłatwiej złożyć wniosek, najtrudniej zebrać głos.
Bernadeta Kubicka, zgadza się pani z tym stwierdzeniem, pana Grzegorza?
Oczywiście, że zgadzam się z tym stwierdzeniem. Dla mnie też był problem pozyskanie głosów, zwłaszcza, że dzielnica, w której ja mieszkam, niestety jeszcze, znaczy niestety, może stety, zamieszkiwana jest przez osoby starsze i trzeba było szczególnie te osoby namówić, żeby oddały swój głos.
A okoliczne szkoły pomogły również?
Niestety szkoła się nie zaangażowała. W ogóle pomimo próśb do wychowawcy córki, do klasy, której chodziła, szkoła się nie zaangażowała, tak? Ale zaangażowali się rodzice z klasy, poprosili swoich znajomych, żeby zagłosowali. Udało się, tak? Niestety drugie miejsce, ale udało się, inwestycja jest zrealizowana.
Powoli program dobiega końca i teraz tak tytułem podsumowania. Tomasz Janczarski, czy to, że pańskie projekty nie będą realizowane, to pana motywuje do tego, aby w przyszłym roku uderzyć jeszcze mocniej, czy jednak trochę podcięło skrzydła?
Na pewno podcina skrzydła. Tak jak wspomniałem wcześniej, jakaś taka nieuczciwe podejście troszeczkę podcina skrzydła. Jednak zaznaczam, że jest to bardzo dobra inicjatywa i tutaj naprawdę zachęcam wszystkich do składania wniosków, bo tak jak wspomniano, każdy projekt może być zrealizowany i należy pokazać miastu, panu prezydentowi, jakie są potrzeby mieszkańców. I tutaj naprawdę każdy projekt, mam nadzieję, że wcześniej czy później zostanie zrealizowany, bo jednak jest to głos mieszkańca, który tutaj mieszka, który uczęszcza tymi drogami, tak, chce widzieć na każdym rogu piękny krajobraz. I tutaj warto z tego korzystać. Mam nadzieję, że w latach ubiegłych pieniądze będą się zwiększać na te propozycje i będziemy mogli tworzyć coraz więcej. Tak, tak więc naprawdę wszystkich gorąco zachęcam do tego, aby składać wnioski, bo warto. Warto
Mariusz,
pokazać potrzeby.
Mariusz Kulbarz, będzie pan próbował w kolejnym roku również?
No myślę, że tak, chociaż przekonać po raz kolejny mieszkańców będzie na pewno trudniej. Widziałem oczekiwania, widziałem, rozmawiałem z mieszkańcami. No,
poprzeczka rośnie.
Poprzeczka rośnie, natomiast tej w 100% popieram pana Tomasza w tej jego wypowiedzi. Jeszcze korzystając z okazji, chciałbym tylko wspomnieć o takiej rzeczy. Zdarza się, że pokrywają się projekty miasta, mieszkańców z projektami miasta. Warto by było, aby miasto może przed edycją kolejną te ważniejsze przedsięwzięcia, które planuje zrobić, upubliczniło, żeby nie powtarzały się projekty, żeby nie dublowały się, żebyśmy po prostu nie mieli dodatkowej pracy.
Bernadeta Kubicka, słówko do tych, którzy niespecjalnie są z sygnalizacji świetlnej zadowoleni, że muszą się zatrzymywać.
Słówko. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo dzieci i osób starszych, które uczęszczają, przechodzą przez tą ulicę. Ta ulica niestety jest od jakiegoś czasu mocno uczęszczana, zwłaszcza, że znajdujemy się tak naprawdę w takim trójkącie supermarketów, hipermarketów. Jest to Lidl, Netto i jest Biedronka i niestety, może niestety, stety Kaufland, tak? I tam cały kompleks tych różnych sklepów. Na pewno sygnalizacja już nam przed wszystkim świętym pokazała, że jest bardzo potrzebna. My mamy zdecydowanie łatwiejszy wyjazd z ulic Bocznych na ulicę Kościuszki, także proszę wszystkich o cierpliwość, a tym, którzy głosowali, dziękuję za oddane głosy.
Grzegorz Rybaczuk, w przyszłym roku myślę, że wymyślicie państwo coś. No nie wiem już, co jeszcze można. Miasteczko drogowe, plac zabaw, to teraz może wesołe miasteczko.
Może wesołe miasteczko nie, ale jest kilka też pomysłów. Nie chciałbym o nich mówić też obecnie, bo to jest naprawdę kilka fajnych pomysłów, ale na pewno taki wniosek zostanie złożony i na pewno będziemy bardzo mocno zbierać głosy. Chciałbym jeszcze dodać jeden element, a mianowicie taki mały pomysł, aby każda być może inwestycja z budżetu obywatelskiego była odpowiednio oznaczona jakimś elementem, żeby ten mieszkaniec naszego miasta, korzystając z tych elementów, wiedział, że to jest właśnie z budżetu obywatelskiego.
Bartosz Rudnicki, na zakończenie dwa słowa.
Mnie cieszy ta dyskusja, informacje, jak tutaj rodzice poznają się, sąsiedzi, jak budżet obywatelski wciągnął nas do rozwoju, do inicjatyw, do poznawania się nawzajem i że są jego wymierne efekty i że wciąż ewoluuje. Dziękuję.
Piotr Styczewski, Biuro Prezydenta Miasta.
A ja bardzo proszę o to, żebyśmy byli w kontakcie, żebyśmy wymieniali swoje doświadczenia, poglądy i żebyśmy po prostu współpracowali.
Bądźmy w kontakcie, do kontaktu również zachęcamy naszych słuchaczy. 915761515, numer telefonu Radia Stargard, antena @radiostargard.fm. Zachęcamy do wymiany maili. Państwu życzymy udanej niedzieli. Można wybrać się na przykład na spacer śladami zrealizowanych już inwestycji w ramach stargardzkiego budżetu obywatelskiego. To zawsze jest jakaś forma spędzenia czasu. Bardzo dziękuję za udział w programie Bernadeta Kubicka, Tomasz Janczarski, Grzegorz Rybaczuk, Mariusz Kulbarz, Bartosz Rudnicki, Piotr Styczewski, Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.